Dr Chikei Andras, światowej sławy neurochirurg, otwarcie przyznaje się do swojej religijności. Zawsze modli się przed operacjami i wielokrotnie wspominał, że te modlitwy pomogły mu znaleźć odpowiedzi na zawodowe wyzwania. Jego praca i życie są również świadectwem, które podejmuje, pomimo że w środowisku lekarskim to zdecydowanie nie jest modne. To oczywiste, że człowiek posiada z dzieciństwa pewną wiarę, szczególnie jeśli wychował się w katolickiej rodzinie. Tego rodzaju przeszłość występuje na poziomie świadomości. Lecz aby świadoma wiara dotarła do serca, potrzebna jest przemiana, a dokładniej nawrócenie. Nawet ci, którzy już w młodym wieku byli święci, musieli zdawać sobie sprawę, że w nich żyje Chrystus. U wielkich grzeszników, czyli tych, którzy wiedli życie syna marnotrawnego, nawrócenie jest radykalne. W moim przypadku niestety także tak było. Dlatego mówię niestety, bo nie trzeba tarzać się w błocie, aby wiedzieć, jak miło jest chodzić suchą stopą po zielonej trawie. Najlepiej to można w ten sposób wyjaśnić, że chrześcijaństwo kontemplacyjne jest ponad chrześcijaństwem empirycznym. Brzmi to zaskakująco, ponieważ zazwyczaj uważa się, że doświadczenie, przeżywanie jest ważne. Ale nie trzeba doświadczać grzechów ciężkich, żeby wiedzieć, o ile lepiej jest żyć bez grzechu. Mam na myśli mieć grzechy lekkie. Niestety w moim życiu tak było, że moje szczęśliwe małżeństwo prawie zniszczyłem w ciągu 8 lat przed nawróceniem. Tonąłem w bagnie nie tylko jako mąż i ojciec, lecz także jako lekarz. Nie potrafię tego inaczej nazwać. Grzechy popełnione przeze mnie jako lekarza są dużo gorsze niż te popełnione w życiu prywatnym, ponieważ jako lekarz doradzałem dokonanie aborcji oraz wydawałem na nią zezwolenie. A kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, to przy innych popełnionych grzechach, takich jak grzech przeciwko małżeństwu, ta świadomość jest pustosząca i wołasz o pomoc. Pojawiają się religie, pojawia się Mahomet. Wpadłeś w dół, takie jest twoje przeznaczenie, nie narzekaj. Potem pojawiają się materialiści. Jedz i pij, niczym się nie przejmuj. W pewnym momencie pojawia się w twoim życiu Chrystus, którego już trochę znasz z dzieciństwa lub lat młodości. I On schodzi po ciebie z krzyża i bierze cię na swoje barki. Aby zobrazować moją wiarę z lat młodzieńczych, przytoczę pewną historię, która wydarzyła się w Paryżu w 1938 roku. Żydowskie dzieci wyzywały się nawzajem, najpierw mówiąc, że nie będą miały odwagi wejść do katolickiego kościoła, a potem, że nie będą miały odwagi wejść do konfesjonału. Jeden z chłopców odważył się i wszedł do konfesjonału. Ksiądz od razu zorientował się, o co tu chodzi, i podjął tę grę. Po rozmowie powiedział, Teraz idź pod ten krzyż, który jest po lewej stronie i po głębokim przemyśleniu powiedz 3 razy. Wiem, że za mnie umarłeś na krzyżu, ale to mnie zupełnie nie obchodzi. Ten 14-latek trochę się zdziwił, ale podszedł do krzyża i kiedy po raz trzeci wypowiadał te słowa, głęboko się nad nimi zastanowił. I to był ten moment, kiedy rozpoczęło się jego nawrócenie, które było konieczne do tego, aby rozpoznał w sobie pulsujące życie, które jest samym Jezusem Chrystusem z Nazaretu. Ten chłopiec ostatecznie został biskupem paryskim, Jean-Marie Lustiger. Dlatego uważam, że to dobry przykład, bo ja sam w pewnym sensie też tak żyłem. Mówiłem o sobie, że jestem chrześcijaninem, a gdy mi zwrócono uwagę na rzeczy, które wyrabiałem, odpowiadałem, że Bóg jest po to, aby mi wybaczyć. Takie słowa wypływają z ust człowieka. Niedawno usłyszałem od profesora Kellermayera, który jest dla mnie przykładem, że my jako chrześcijanie nie jesteśmy wyznawcami krzyża, lecz naśladowcami Jezusa Chrystusa i chcąc Go naśladować, musimy wypowiedzieć Jego imię. Wydaje się, że nie ma to takiego znaczenia, aby wypowiadać całe zdanie. Jestem chrześcijaninem, naśladowcą Jezusa Chrystusa. Dlaczego to jest ważne? Na przykład, gdy się przedstawiasz, mówiąc, jestem chrześcijańskim lekarzem. Odpowiadają, okej, jest nas wielu. Ale gdy przyznasz, że jesteś naśladowcą Jezusa Chrystusa z Nazaretu i powiedzmy zrobisz to na międzynarodowym kongresie i dodasz, że w czasie operacji Jezus ci towarzyszył. Na przykład wczoraj miałem taką sytuację. Jezus był z nami na sali operacyjnej i operację rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, prosząc Pana Jezusa i Matkę Bożą, aby nam pomogli w tej bardzo trudnej operacji. Te rzeczy trzeba wypowiadać na głos. Sam Pan Jezus mówił: idźcie i głoście Ewangelię, co również oznacza, że mamy świadczyć o Nim.
Tegyetek tanúságot rólam. No, tehát így ismerjük fel a bennünk élő.
Przez próby rozpoznajemy obecność Jezusa w naszym życiu. To dodaje nam życiowej siły, gdy jesteśmy znużeni, i dodaje nam radości życia. Pozwólcie mi opowiedzieć o własnym doświadczeniu Boga w związku z nauką. Skończyłem 2 kierunki studiów. Niestety, ponieważ nie kierowałem się marzeniami z dzieciństwa, najpierw skończyłem politechnikę, a potem studia medyczne. Szczerze mówiąc, dużo się nauczyłem na obu kierunkach i zawsze pragnąłem być kreatywny i intuicyjny. Ale nie byłem taki, ponieważ byłem związany przez grzechy. Skrzydlate myśli z głębi duszy nie mogą się swobodnie wznosić, ponieważ są uwięzione grzechem. Ciągłe rozrywki, rozwiązłe życie to młodych ludzi także zniewala. Nie byłem kreatywny, ale kiedy przekroczyłem ten próg wiary i już nie powtarzałem tego, co powiedział młody Jean-Marie Lustiger, że Jezus kompletnie mnie nie obchodzi, wtedy otworzył się mój wewnętrzny świat i znalazłem się naprzeciw całych zbiorów prawd.
Szembe jöttek velem az igazságoknak a tárházai, mert amikor imádkoztam.
A podczas modlitwy potrafiłem zstąpić w głąb duszy, gdzie spotkałem się być może nieuchwytnie, ale jednak z żywym Bogiem.
Az igazsággal, ott nem csak hitigazságok estek le nagy csörrenéssel.
Tam odkryłem nie tylko prawdy wiary, ale też prawdy naukowe. Od tamtego czasu miałem bardzo kreatywne, innowacyjne pomysły w zakresie neurochirurgii, uznane na całym świecie, poparte wieloma międzynarodowymi publikacjami, artykułami naukowymi. Jeżeli ktoś wpisze moje imię i nazwisko w internecie, od razu znajdzie wiele artykułów naukowych. Jednym z ostatnich i jednocześnie najlepiej udokumentowanych jest artykuł opisujący przypadek bliźniaków syjamskich. To wydarzyło się około 5 lat temu. Przy pierwszym spotkaniu z bliźniakami uznałem, że są one nierozłączne. Zacząłem głęboko modlić się z nadzieją, że dostanę jakieś światło, słowo poznania. Po 10 minutach modlitwy jezusowej, bardzo głębokiej modlitwy w głębi duszy, usłyszałem głos, który był mglistym głosem Chrystusa, mówiącym, co należy zrobić, aby przy użyciu technik neurochirurgicznych te bliźniaczki nadały się do rozdzielenia. Mogę powiedzieć, że oprócz tego naukowego pomysłu otrzymałem jeszcze 5 innych, będąc głęboko w modlitwie. I jak już wcześniej, stało się dla mnie jasne, jak bardzo są ze sobą połączone rozum i wiara oraz nauka i wiara, że w czasie głębokiej modlitwy wyłaniają się innowacyjne pomysły, które możemy wykorzystać w nauce. Wspomniałem już o pierwszym stopniu w schodach mojego nawrócenia, które miało miejsce 25 lat temu. Miałem tam bardzo silne doznanie związane z krzyżem, mistyczne przeżycie. Jezus poruszył się na krzyżu w czasie, gdy odmawiałem pokutną modlitwę. Podobnie jak Jean-Marie Lustiger, pierwszy stopień swojego nawrócenia miał pod krzyżem przy wyjściu z kościoła. Potem miałem jeszcze kilka takich stopni utwierdzających wiarę. Chrześcijanin, który wstąpił na drogę wiary, łatwo popełnia taki błąd, że po otrzymaniu tak ogromnego miłosierdzia i licznych łask od Pana, w moim przypadku były to pomysły naukowe, człowiek staje się zbyt pewny siebie. I w takim momencie trzeba nas trzasnąć w łeb. Może to źle brzmi. W każdym razie potrzebujemy jakiegoś znaku ostrzegawczego. Ja dostałem 2 takie znaki. Pierwszy znak dostałem, kiedy już byłem bardzo zadowolony z samego siebie. Zdawało mi się, że po moim nawróceniu dostałem tyle dobrego od Boga, że właściwie wyróżniam się spośród innych ludzi. I wtedy nasza rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Straciliśmy naszego 10-letniego syna. I do tego w bardzo tragicznym wypadku. Syn, który uprawiał sporty, dobrze pływał, utopił się w 20-centymetrowej wodzie w przydomowym basenie. Najprawdopodobniej wpadł do wody przy ataku epilepsji. Nie rozumiałem, jak to się mogło mi przydarzyć, temu, którego tak bardzo kocha Bóg, czego dowodził mi przez wcześniejsze 16 lat. Nie poddawałem pod wątpliwość istnienia czy dobroci Boga, ale tak myślałem, że do końca życia będę w smutku. Ale stało się inaczej. Po 16 miesiącach melancholii i depresji pojąłem rozumem, co oznacza zmartwychwstanie ciała. Co to oznacza, że będziemy mogli się przytulić w naszych zmartwychwstałych ciałach? Oczywiście w zmartwychwstaniu chodzi o wiele więcej niż tylko o to, żeby przytulać naszych najbliższych i że będziemy razem jeść ryby jak Chrystus. A zmartwychwstanie już tutaj, na ziemi, ma swoje dowody, ponieważ zmartwychwstanie to fakt historyczny. Zmartwychwstanie Chrystusa to fakt historyczny, ponieważ zostało to ujrzane, doświadczone, przekazane dalej, zapisane. bo nie istniały jeszcze wtedy filmy czy zdjęcia. Wtedy przyszedł kolejny stopień wiary. Uzdrowiłem się. Uzdrowiłem się z tego stanu, w którym sądziłem, że teraz muszę smutnie żyć. Wierzę w Boga, ale jestem smutny. Zaczęła się nowa era. Dla tych, którzy miłują Boga, wszystko obraca się na ich korzyść. O tym się przekonałem. Nawet to, że straciłem mojego drogiego, 10-letniego syna, było dla mnie korzystne. To było ogromne posunięcie w wierze i była to mocna lekcja. Nie mogę być zarozumiały. Interesujące jest, że to wydarzenie mnie pouczyło, wzmocniło i znowu zacząłem wierzyć w myśli pochodzące od ego. Myślałem, że jestem już bardzo dobrym chrześcijaninem, bo potrafię być szczęśliwy po przeżyciu tak wielkiej tragedii. Jeśli chodzi o bliźniaczki syjamskie, musiałem zdać sobie sprawę, że wciąż jestem daleki od prawdziwej, głębokiej wiary. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tam w Dhaka zdarzyły się takie rzeczy na sali operacyjnej, które z medycznego punktu widzenia były nie do przyjęcia. Skutkiem tego było, że jedno dziecko zachorowało na stałe. Z drugim dzieckiem wszystko w porządku, co można uznać za sukces. Ale był to powód mojego wielkiego gniewu. Przed operacją powiedziałem im, że Jezus prowadzi nas, a potem dzieje się coś takiego. Potem wyśmiewali mnie i poniżali. Zdałem sobie sprawę, że jestem bardzo daleki od miłości chrześcijańskiej. To wyzwanie uświadomiło mi, jak bardzo jestem daleko od doskonałego podążania za Panem, od zjednoczenia z Chrystusem. Bo dopóki nie będę w stanie kochać tych ludzi, którzy mnie prześladują, donoszą na mnie w sądzie, niech nie mówię, że jestem dobrym chrześcijaninem. W tych momentach pomaga głęboka modlitwa. Wprowadza kreatywność i usuwa strach. Bo strach nie tylko utrudnia wojnę, ale również wiąże myślenie i kreatywność podczas operacji. Modlitwa eliminuje tchórzostwo. Na co dzień często zauważam, jak bardzo związane są nauka i wiara. Niestety obecnie nie jest modne tego wypowiedzieć. W lepszym przypadku spotyka się to z szyderstwem, w gorszym przypadku z prześladowaniem zawodowym. Trzeba to wziąć na siebie, bo otrzymaliśmy zadanie głoszenia Ewangelii. Wielcy myśliciele wcześniej czy później dochodzą do tego, że kiedy zaglądają przez tamtą właśnie dziurkę od klucza, patrzą w głębiny swojej duszy i odkrywają prawdę, uświadamiają sobie, jak mali są w wielkiej rzeczywistości. Modlitwa pomaga spojrzeć na prawdę, a przez to rozwija się także nauka. Pan Jezus nie tylko zbawił prostytutki, przestępców, ale także uczonych i ludzi nauki. Niestety obecnie żyjemy w świecie, który trudno chce to uznać. Chrześcijanin nie powinien bać się popełniania błędów, nie jesteśmy doskonali. I nawet jeśli modlę się, popełniam błędy, nawet duże, to oznacza, że coś zrobiłem źle. Nie modliłem się wystarczająco. Nie potrafię powiedzieć nic innego. Zawsze to jest problem. Powinienem był modlić się jeszcze więcej w tej sprawie. Jest wiele, za co muszę się spowiadać. To ogromna walka. To szlachetna walka wiary. Trzeba spróbować ją przejść do końca.